Teatrzyk, Zielone Oko przedstawia
Izaak Asimow, Praca.
Chyba nie posunąłeś się do tak dramatycznej ostateczności, że znalazłeś sobie pracę.
Skąd ten pomysł?
A wyglądasz niezwykle wytwornie. Nowy garnitur, krawat, koszula, ogolony.
A czy matka ci nigdy nie mówiła, że pewnych tematów nie porusza się w rozmowie na pewnym poziomie?
Praca.
Nie musisz mi pomagać. Sam potrafię to powiedzieć, tylko... Jestem po prostu zbyt uczciwy, żeby wypowiadać to słowo w powiązaniu z moją osobą.
Przyznaj się zatem, skąd bierze się we mnie to głębokie przeświadczenie, że nie jesteś kompletnym bankrutem?
Nareszcie rozumiem. Jesteś po prostu oszołomiony moją beztroską rozrzutnością. Znajomego, który robił wszystko, aby dostać jakąkolwiek pracę, a gdy już udało mu się ją zdobyć, natychmiast ją tracił.
Nie pytałem cię, George, czy jesteś hojny do tego stopnia, żeby zapłacić.
Czy musisz mi tak drastycznie przerywać swoim czczym gadaniem, gdy właśnie mam zamiar opowiedzieć ci historię Wainamoinena Gilca?
Wainamoinen? Cóż za dziwaczne imię. Chyba nie zdajesz sobie sprawy, kim był Wainamoinen.
Jak to nie? Przed chwilą ci przecież powiedziałem. Wainamoinen Gilc był moim przyjacielem. Nazwaliśmy go Wan. W skrócie.
Ależ to bzdura. Nie ma człowieka poza Finlandią, który miałby na imię Wainamoinen. To był mityczny bohater fiński. Muzyk, czarownik, półbóg.
Mój Wainamoinen był po prostu miłym, łagodnym facetem. Bardzo przystojnym w opinii pań. I był tak bogaty... Jak dzień jest długi. Właściwie nazywał się Wainamoinen Gilc III.
Czy chcesz przez to powiedzieć, że jego ojciec i
tak,
dziadek...
Tak, to możliwe. A może miał w sobie domieszkę krwi indiańskiej plemienia Choctaw? Wydaje mi się, że Wainamoinen znaczy w ich języku dzielny wojownik. No, ale może skończmy wreszcie z analizą tego imienia. Pozwól mi dalej opowiadać.
Jak chcesz. Przyznam, że zawsze interesują mnie twoje opowieści, więc nie będę ci już przerywał. Przyrzekam. A ty snuj swą opowieść o Wainamoinenie Gilcu, w skrócie zwanym Wan.
Ojciec mego przyjaciela Wana od niepamiętnych czasów miał koncesję na stoisko z gazetami w Pentagonie, wobec czego musiał błyskawicznie zostać multimilionerem. Wan był bardzo odważnym człowiekiem. I nigdy nie zapomnę jego rozczarowania, gdy dowiedział się o końcu wojny w Wietnamie. W zamian służył swemu krajowi, prowadząc kontrolę obiektów wypoczynkowych naszej wspaniałej ojczyzny.
George, stary koniu, otwórz! To ja, Wan!
Już... To ty, eksperci od plaż, nocnych kasyn i tajemniczych klubów!
Niech cię to tak nie zachwyca, George. Cała ta moja włóczęga to ciężka praca. I z przyjemnością wracam tu, żeby spotkać się z tobą. Chodź, zjemy razem kolację.
Ale z przyjemnością.
Słuchaj, staruszku. Poznałem najwspanialszą kobietę świata. To Dulcinea Grynicz.
O Boże. A cóż to za imię?
A, niech cię to nie zaskakuje. Opowiadała mi, że jej ojciec przeczytał kiedyś książkę pod tytułem Don Kiczot. Tak. Ale wydaje mi się, że ona sama wymyśliła tę historię. No bo wiadomo, że nikt nie napisałby książki pod takim tytułem. Kto chciałby ją przeczytać?
No, masz rację, to niemożliwe.
No i słuchaj. Jest nadzwyczajna. Najwspanialsza kobieta na świecie. Energiczna, silna, inteligentna.
Inteligentna? Widziałem już stuzin obiektów twoich uczuć i nic nigdy nie wskazywało na to, żeby jedną z podstawowych cech tych pań była inteligencja.
A cóż, ona mówi, że jest we mnie zakochana do szaleństwa. Czy nie uważasz, że to dowód wysokiej inteligencji? George!
O, Van, jeśli ktoś jest tak przystojny jak ty i w dodatku tak nieprzyzwoicie bogaty, to jak można cię nie pokochać? A to nie jest dowód inteligencji, raczej tylko oznaka tego, że twoja ukochana wie, czego chce.
O nie! Ona nie jest kobietą tego typu. I wydaje mi się, że ten cynizm do ciebie nie pasuje. Tak się złożyło, że wszystkie kobiety, które do tej pory wydawały się być we mnie zakochane i oczarowane moją osobą, chciały wyjść za mnie tylko po to, by mieszkać w mojej cudownie pięknej rezydencji, wydawać moje pieniądze i korzystać ze wszystkiego, co zapewniała mi moja polisa ubezpieczeniowa. Pamiętasz?
Tak, tak pamiętam.
Dulcinea nie chce niczego.
Zupełnie niczego?
No, chcę jednej rzeczy.
A jednak...
To nie to, co myślisz. Chcę, żebym znalazł sobie pracę.
Pracę? Dlaczego ona chce, żebyś znalazł sobie pracę?
No, uważa, że dzięki pracy stanę się prawdziwym mężczyzną.
Teraz przecież ty jesteś prawdziwym mężczyzną. No, prawdziwym mężczyzną. Jesteś niezależny i bogaty, a... Cóż może być większą zaletą prawdziwego mężczyzny niż mamona, stałe zyski i wypchany portfel? Chciałbym wiedzieć, czego ci brakuje.
Ona mówi, że jestem czarujący i bardzo mnie kocha, ale jestem leniwym darmozjadem.
Leniwym darmozjadem? Czy nie wie, jak ciężko pracujesz, kontrolując plaże i kurorty?
Jakoś nie traktuję tego poważnie. Chcę, żebym poszedł do prawdziwej pracy, takiej od 9 do 5. No wszystko jedno, co będę robił i ile zarabiał. Ważne, żebym przepracował co najmniej 6 tygodni. Chcę się przekonać, czy jestem poważnym facetem, energicznym, przedsiębiorczym i czy może na mnie polegać.
Wiesz, że z nią chyba jest coś nie w porządku.
Nie, George, nie masz racji. Ona jest istotą o wysokich aspiracjach, wielkich ideałach. I w dodatku zdobyła moje serce. Więc po prostu znajdę tę pracę i pokażę jej, na co mnie stać. Udowodnię, że jestem wartościowym facetem, któremu nie brakuje inicjatywy i samozaparcia.
O jakim rodzaju pracy myślisz, Van?
No i tu mnie masz, George. Nie mam żadnych kwalifikacji. Nie chodziłem na najgłupsze nawet kursy, ani nie mam odpowiedniego wykształcenia. Mogę liczyć na łód szczęścia wprawdzie i na to, że znajdzie się gdzieś jakiś pracodawca, któremu wystarczy, że umiem niewiele, a właściwie prawie nic. Jestem oczywiście ekspertem od kontrolowania plaż. Może to mi ułatwi poszukiwania. No do widzenia, George. Czas zdobywać barykady.
Aha, jak sądzisz, jakie mogłyby być? Oczywiście żałosne. Nie udało mu się. Od czasu do czasu zapraszał mnie na kolację, a jak wiesz, bardzo lubię być zapraszany. Jasne się stawało, że tkwi w jakiejś niemocy.
W ostatnim miesiącu spadłem z mego konia do polo 2 razy. Wiesz, co to dla mnie znaczy, George? Nie mów o tym nikomu.
I tak się wszyscy dowiedzą. Przecież inni gracze na pewno zauważyli, że ci nie idzie.
No, gracze w polo nigdy nie rozmawiają o takich rzeczach, George. To jedna z zasad tej gry.
Ja tak z ręką na sercu powiedz. Co, niczego nie znalazłem?
Raz. No. Pracę kipera, szampana w moim ulubionym klubie. Już pierwszego wieczoru upiłem się i zwymyślałem szefa. Zostałem natychmiast wyrzucony i to w najobrzydliwszy sposób. Może chcesz zobaczyć siniak w miejscu, gdzie mnie kopnęli?
Przyznam się, że nie jestem ciekaw tego widoku. No i co? Co, poprzestałeś na jednej próbie?
A miłość, drogi George, może znieść wiele innych upokarzających nawet prób. Zostałem kasjerem. Ale jak komuś idzie pod górkę, to już na zawsze. No, nie mogłem się nauczyć, jak obsługiwać zwykłą sklepową kasę. Zresztą liczby zawsze mnie nużyły i męczyły. Więc postanowiłem pracować na stacji benzynowej. No cóż, nie udało mi się rozwiązać zagadki, jak zdjąć korek, żeby dostać się do zbiornika paliwa. W punkcie informacyjnym, w którym zacząłem pracować, zrezygnowałem już po godzinie, bo klienci oczekiwali ode mnie informacji. Czy mam ci wyliczać dalej?
Oszczędź mi tej okrutnej rozmowy, Van. A nawet nie wiesz, jak doskonale cię rozumiem. Tylko pozostaje pytanie, co robić dalej.
Właśnie. Obawiam się, że nigdy nie zdobędę dziewczyny moich marzeń. A więc czeka mnie smutne życie, pozbawione jakiejkolwiek wartości. Ja nie chcę już kontrolować plaż. A penetrowanie nocnych klubów będzie pustą i pozbawioną sensu zabawą.
I nie umiesz docenić tego daru niebios, który dostał się w twoje ręce?
Co z tego, że osiągnę szczyty leniwego próżniactwa, jeśli stracę kobietę, z którą dusza moja związała się nierozerwalnie?
Twoja altruistyczna dusza, George, oczywiście rwała się na strzępy.
Zachowaj ten sarkazm dla siebie. To znowu jakaś banalna fraza z twojej nowej książki?
No cóż, próbuję przewidzieć dalszy ciąg tej historii i nawet wiem, kto ci w tych altruistycznych pomysłach pomaga.
Więc mówiłem ci już o nim?
Oczywiście. Jeśli tylko obaj myślimy o tym dwucentymetrowym, zarozumiałym i wszechstronnie uzdolnionym stworzeniu z obcej planety, Azazelu, którego uprzejmości i talentu nadużywasz, aby pomóc bliźni.
A więc ci mówiłem, no, a ty teraz żartujesz sobie. No tak czy inaczej wezwałem Azazela.
Domyślam się, że był wściekły jak zwykle, gdy żądasz od niego rozwiązania naszych ziemskich problemów.
Ty idioto do sześcianu, no. Akurat teraz mnie przywołujesz?
Właśnie teraz cię potrzebuję, mój ty cudzie z kosmosu.
No, ale ja właśnie postawiłem całą swoją fortunę w wyścigach naszych sześcionożnych zwierzaków. No, jestem pewien, że mój koń zostanie zwycięzcą. Jeżeli nie zdążę wrócić na czas, przegrywam fortunę.
Na pewno wrócisz w odpowiednim momencie. To, o co chcę cię prosić, jest tak banalnie proste, że zajmie ci tylko chwilkę. O, bożyszcze z kosmosu, wiesz, chodzi o...
Pracę? W moim świecie mamy takie słowo klastron. Określa ono poniżającą czynność, która musi być wykonywana przez istoty niższego stanu mimo ich sprzeciwu, a nawet wbrew ich woli.
Tak, tak, zgadza się. My to nazywamy pracą.
Biedny facet. I on naprawdę chce znaleźć tę pracę?
Musi ją znaleźć, jeśli chce zdobyć serce kobiety jego marzeń, bez której nie może już żyć.
Miłość, miłość. Do czego może doprowadzić nawet najmądrzejsze istoty? No ale żeby do pracy... O, pamiętam, kiedyś zakochałem się w urokliwej zapólnicy. Miała 6 stóp wzrostu. Ja zaś, jak wiesz, mam 2 centymetry, więc był to prawdziwy kłopot. Zmieniłem wtedy mego konkurenta w... mniejsze o to. Więc chciałbyś, żebym znalazł twojemu przyjacielowi pracę, w której wytrzymałby jakiś czas.
Właśnie tak.
A on nie ma żadnych kwalifikacji.
Żadnych.
Musimy więc działać czysto emocjonalnie. Trzeba znaleźć takiego pracodawcę, ojcze, który będzie cały czas zadowolony z pracy twego przyjaciela, a twój przyjaciel z kolei będzie usatysfakcjonowany tą pracą. Tak, zagmatwana sprawa.
Nie jest zbyt skomplikowana dla gwiezdnego czarownika.
No, masz rację, ale jest tu kilka niejasnych punktów. Ponieważ nie wiemy jeszcze, kto mógłby być potencjalnym pracodawcą, muszę stworzyć ogólne pole prawdopodobieństwa. A to nie jest takie proste? O, choć w końcu da się zrobić.
Dziękuję ci. O, wspaniała podporo kosmosu.
Wiesz, Izaaku, ton Azazela napełnił mnie obawą i zwątpieniem.
I zdarzyło ci się to chyba po raz pierwszy.
Tak. Dotąd nigdy nie wątpiłem w zdolności mego przyjaciela z kosmosu. Teraz jednak nie wierzyłem do końca, że próba się powiodła.
I wziąłeś ponownie sprawę w swoje ręce, zgadza się?
Tak było. Wcale nie chciałem widzieć Vana przy pracy. Zgadzam się, że ktoś musi pracować, ale na pewno nie tacy jak ja. Czy ci, których nazywam przyjaciółmi i kocham.
I co wymyśliłeś?
Słuchaj, Van, nigdy nie widziałem Dulcinei, a bardzo chciałbym ją poznać.
Ona jest dla ciebie za młoda.
No, Van, nie rozumiemy się. Kobiety mnie nie interesują. Mogą mnie nawet błagać, próbować przekupić, co im się zresztą często zdarza. Nie mogą jednak liczyć z mojej strony na nic więcej poza czystą uprzejmością i zrozumieniem dla ich cierpienia.
No, dobrze, przedstawię was sobie.
No i oczywiście ten głupta z Van przedstawił was sobie.
Tak.
I jaka ona była?
Obiektywnie? Wspaniała. Tkwiła w niej ogromna ilość niespożytej energii. Poruszała się szybko i była całkowitym przeciwieństwem Vana, któremu życie jakby przeciekało przez palce. Dulcinea dla odmiany sprawiała wrażenie, że chwyciła życie za gardło, potrząsnęła i cisnęła nim do celu, do którego zmierzała.
Niebezpieczna kobieta. A cóż dopiero żona?
Masz rację, Izak. Rzadko ją masz, ale w tym przypadku trafiłeś w dziesiątkę. Niebezpieczna, bardzo niebezpieczna.
Czy dlatego nie ożeniłeś się dotąd, że uważasz kobiety za istoty niebezpieczne?
No w pewnym sensie. Wolę korzystać z ich uroków w inny sposób. Ale gdyby kiedykolwiek ten głupi pomysł przyszedł mi do głowy, nigdy nie ożeniłbym się z osobą taką jak Dulcinea. Przebywać w jej sąsiedztwie, to tak jakby stanąć zbyt blisko trzaskających płomieni ogniska. To jest zbyt gorące.
Przeciwne bieguny przyciągają się i dlatego tak fascynowała Vana.
Nie miałem nic przeciwko temu, żeby pobrali się z Vanem. Wyszłaby wtedy z obiegu i nie stanowiła tak piekielnego zagrożenia dla innych męskich osobników. Bo już nie pamiętam, czy ci mówiłem, że była wyjątkowo piękna. I zgrabny.
No tak.
Nie mogłem się doczekać, by panią poznać, panno Greenwich.
Moje nazwisko brzmi Greenwich, ale możesz mi mówić Dancy. Ty jesteś George, jak sądzę, przyjaciel, o którym Van tyle mi mówił.
Bliski. Przyjaciel.
Jeśli Van poradzi sobie już z pracą, to zajmę się też pozostałymi sprawami. Będę musiała zrobić z tym porządek.
Chciałem właśnie porozmawiać z tobą na temat tej pracy. Po jakiego diabła każesz znajdować Vanowi pracę.
Bo mężczyzna nie powinien być zwykłym darmozjadem i marnować czasu na głupstwa.
Mężczyzna, a kobieta?
Kobieta też powinna dać z siebie wszystko.
Czy jedno z nich nie powinno zajmować się domem, podczas gdy drugie przebija się w dżungli życia?
To tylko dowód rażącej propagandy męskiego szowinizmu.
Bzdura, powiedziałem jedno z nich. Nie określiłem dokładnie kto. Powinna to być strona, która bardziej pasuje do jednego albo drugiego zajęcia. Ty zapewne jesteś feministką.
No, oczywiście. Wywodzę się z wielu pokoleń feministek. Jedna z moich przodkin palnęła w nos generała Ambrose Beside za to, że śmiał mrugnąć do niej okiem.
No właśnie. Jestem przekonany, że lepiej sobie radzisz w tym okrutnym świecie niż biedny Van. On jest tylko łagodną, delikatną istotą.
O tak, wiem. Van jest moim małym, słodkim jagniątkiem.
A ty jesteś twarda jak skała.
Zawsze uważałam, że jestem twarda jak stal.
Więc dlaczego to właśnie ty nie znajdziesz sobie pracy? Uważam, że powinnaś zająć się polityką. Potrzebujemy w Ameryce kogoś o celnym spojrzeniu i mocnej głowie, twardej pięści i twoim zdecydowaniu. Kto by powiedział tym półgłówkom, co mają robić?
No wiesz...
A jeśli zajmiesz się polityką, kto może ci się bardziej przydać niż bogaty mąż, który zapewni fundusze na te wszystkie telewizyjne wystąpienia? To nie znaczy, żeby pieniądze były wyrzucane w błoto, bo jak już wygrasz wybory, to będzie 1000 sposobów na ich odzyskanie. Niekiedy będzie to nawet konieczne, ze względów etycznych.
No, George, to interesujące.
Van ma właśnie osobowość wprost idealną dla kogoś, kto ma być partnerem polityka. Zawsze w cieniu twojego blasku, Dalcy. Uśmiechałby się do kamery, czarując staruszki, które głosowałyby na ciebie. W czasie twoich przemówień patrzyłby na ciebie z uwielbieniem. Inny rodzaj pracy dla Vana to pomysł pozbawiony zupełnie sensu. Mógłby wykorzystywać wolny czas na ustalanie różnych spotkań i wymyślanie dobroczynnych akcji, które ukażą cię w pozytywnym świetle, jak na przykład otwarcie domu dla emerytowanych koni do gry w polo.
Muszę przyznać, że jest wiele racji w tym, co mówisz.
Najczęściej mam rację.
Pomyślę o tym.
Jasne, tylko radzę ci działać szybko. W przeciwnym razie Van może znaleźć sobie pracę i zdąży się na tyle zmienić, że nie będzie mógł sprostać sprawowaniu obowiązków pierwszego dżentelmena.
Pierwszy dżentelmen made in president. Porozmawiam z nim jeszcze dziś wieczorem.
George? Dulcinea zgodziła się wyjść za mnie. Już nie muszę szukać tej cholernej pracy od 9 do 5. Powiedziała tak, że i tak będę miał masę zajęć po ślubie. A ona już dłużej nie może czekać, żeby spełnić największe marzenie swego serca. Rozumiesz? Wiesz, że gdy mówi o tym marzeniu, to ma na myśli oczywiście mnie!
Mówiąc o marzeniu, miała na myśli biały dom?
Jasne, ale nie chciałem psuć Vanowi dobrego samopoczucia. Pobrali się w miesiąc później.
A ty byłeś drużbą pana młodego?
Niebiosa były mi przychylne, bo zdołałem uniknąć pocałunków panny młodej.
No, oczywiście. Wszystko potoczyło się według twego planu, przebiegły przyjacielu.
Jeśli chodzi o politykę, to tak. Po wspaniałym miodowym miesiącu państwo młodzi osiedli w rezydencji Vana Gilca, a Dulcinea zgodnie z moimi przewidywaniami zajęła się polityką.
Takim nie słyszałem.
A jak masz słyszeć, skoro całymi dniami siedzisz z nosem utkwionym w komputerze i wymyślasz te swoje niestworzone opowieści, które ku memu zdumieniu kupuje cały świat? Teraz znowu podobno piszesz jakąś fundację. Rozumiem, że zarabiasz na tym nieźle, ale że też ci się to nie sprzykrzy.
Ja przypominam ci, że miałeś opowiadać o Dulcinei i Vanie, a nie o moich dochodach.
No, niech ci wystarczy fakt, że w ciągu roku utorowała sobie drogę przez Urząd Miejski i teraz kandyduje na senatora stanu.
Oznacza to, że ten jeden, jedyny raz Azazel zawiódł. Wan zawdzięcza swoje szczęście wyłącznie tobie.
Jasne. Nie było żadnego pola przyciągania, o którym mówił ten syn Kosmita. Nic z tych rzeczy. I wyobraź sobie, że wydawało mi się, że wszystko jest na najlepszej drodze, dopóki nie spotkałem przypadkowo zresztą mego przyjaciela Wana. Był odmieniony. Opalenizna zniknęła, ręce mu drżały, a w jego oczach widziałem lęk i zmęczenie. Postarzał się ogromnie.
To ty, George?
Nie kto inny.
Co słychać, George? Spotkanie z tobą sprawia mi słodki ból. Przypominasz mi dawne czasy. Czasy, które już nigdy nie wrócą.
Chłopie, ty płaczesz? Co jest grane? Nie powiesz mi chyba, że zmusiła cię do znalezienia tej cholernej pracy.
Nie, żeby to było tylko to. Zorganizowała mi czas w inny sposób. Moim zadaniem jest omawianie z ogrodnikiem spraw nawożenia i opieki nad ogrodem. Ustalanie z kucharzem menu. Narada z gosposią odnośnie przyjęć, które ciągle wydajemy. Wynajęcie odpowiedniej Janki dla bliźniaków. Dulcinea wzięła sobie aż 2 dni wolnego, żeby je urodzić. Krótko mówiąc, moja praca jest bardzo, bardzo wymagająca. I w dodatku...
Co w dodatku?
Dulcinea zajęła się polityką. Wygląda, że ją ktoś do tego namówił. Jakiś skończony idiota. Wścibski kretyn. Gdybym tak go dopadł, przyłożyłbym mu w łeb moim podbijakiem do polo, który od chwili, gdy jestem żonaty, i tak leży bezużyteczny. Nie wiesz przypadkiem, George, kto mógł ją do tego namówić?
Sądzę, że to jest jej własny pomysł. Nie podejrzewam, żeby ktoś był aż tak głupi, żeby jej to sugerować. Powiedz mi, co w końcu jest złego w tym, że została politykiem?
To pozbawia mnie mojej indywidualności. Ciągle pytany jestem z okazji jej wywiadów. Jak dalece wpływam na jej decyzje? Czy naprawdę z nią sypiam? Czy to prawda, że ustalam z astrologiem, kiedy ona ma wygłaszać przemówienia?
O Boże!
Mówię ci, George nie żyje już własnym życiem. Nikt nie zna mego imienia, bo i po co? Czy znasz imię męża Margaret Thatcher? Oczywiście nie. Nienawidzę tego. Nienawidzę!
Czy powiedziałeś jej o tym, Van?
Ciągle jej mówię. Ale ona twierdzi, że jestem idealnym partnerem dla polityka. I że kiedyś, gdy ona przejdzie na emeryturę, po drugiej kadencji, pani prezydent, oczywiście... będę znów mógł odwiedzać plaże i nocne kluby.
Z przykrością mówię o tym, Van, ale... Czy zastanawiałeś się nad rozwodem? Jako polityk na pewno nie chciałaby skandalu i pozwoliłaby ci odejść po cichu, bez rozgłosu i może nawet oddałaby ci pod opiekę dzieci. Byłbyś znów wolnym człowiekiem.
Często o tym myślałem. Zgodziłbym się nawet, gdyby ona wzięła na siebie opiekę nad tymi zepsutymi, bezcennymi dziećmi. Ale po prostu nie mogę. George, nie mogę.
A dlaczego nie możesz? Jestem pewien, że nie robiłaby problemu.
To nie chodzi o nią, George. Tylko o mnie. O mnie! Traktuję małżeństwo jak pracę.
Tak. Czy ty zwariowałeś, przyjacielu, zupełnie?
W momencie, gdy stanąłem z Dulcineą przed ołtarzem, pomyślałem, to jest praca, którą przyrzekłem mojej Dulcinei znaleźć i utrzymać. Utrwaliło się we mnie przekonanie, że nie mogę tej pracy porzucić nigdy, bez względu na to, co się stanie. I że Dulcinea myśli tak samo. To jakaś mistyka. Więc sam widzisz, że już nigdy nie będę wolny. Nigdy. Nigdy.
Ach, miłość. Miłość. Do czego może doprowadzić nawet najmądrzejsze istoty? Ale żeby do pracy?
No tak, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść.
Popełniłem błąd, przeszkadzając Azazelowi.
Jakoś ciągle brak ci szczęścia, George. Ale teraz, skoro jesteś na najlepszej drodze do dobrobytu, czy mógłbyś przynajmniej dać napiwek kelnerowi?
Ty nie, jak możesz? Po tej smutnej historii, straszliwej tragedii, którą ci właśnie opowiedziałem, wspominać o tak plugawych sprawach jak pieniądze.